Ja przywołałam tutaj spektakl teatru nowego, dlatego że on dotyczy bardzo trudnego momentu w życiu Tadeusza Kościuszki, wtedy, kiedy został postawiony przed koniecznością podpisania tak zwanej lojalki wobec cara. Tak naprawdę to nie chodziło o to, że on to podpisał, żeby być wolnym, bo on potem wyjechał i był znowu na emigracji. I mieszkał i w Szwajcarii, i w Paryżu. Mhm. Natomiast chodziło o to, że ceną było życie jeńców, 20 tysięcy jeńców. I on podpisał ten papier, ale do końca życia żył z tą świadomością, że może nie trzeba było, że to było takie symboliczne poddanie się.
Te trudne wybory, prawda? Tak jak czasami Piłsudskiemu się zarzuca współpracę, tak, z Austriakami, ale jakby to miało prowadzić do pewnego celu, tutaj jak najbardziej rozumiemy Kościuszkę, jeżeli jest szansa wyzwolenia tych jeńców.
To było po tej przegranej bitwie pod Maciejowicami.
Nieszczęsnej bitwie, która powinna, gdyby wszystko zadziałało tak jak chciał Kościuszko, i tu znowu możemy podkreślić jego cechy charakteru, on był idealistą i perfekcjonistą. Gdyby jego perfekcyjne plany się sprawdzały, to naprawdę wszystko mogłoby pójść pięknie, tylko no, nikt nie przewidział, że no, czas działa na jego niekorzyść, że pewne rzeczy mogą się inaczej wydarzyć i że no, sama postać nie wystarczy, jedna postać nie wystarczy, a Kościuszko był taką jedną wyjątkową postacią i te Maciejowice się skończyły niestety za szybko, Rosjanie zbyt mocno przyparli go do muru i nie zdążyła przyjść, tak bym powiedział, odsiecz dywizja Ponińskiego. Gdyby on dotarł na czas bitwy, na pole bitwy, mogłoby wyglądać inaczej. Niestety dosięgli kozacy Kościuszkę, ranili go dość mocno i w głowę, i w nogę, więc trafił do niewoli rosyjskiej mocno poturbowany. No i tam zaczęła się jego trochę gra typu hipochondria, właśnie zaczął popadać właśnie w melancholię, zaczął popadać w stany depresyjne, bolała go głowa. Cudem go wyratowano, bo on był nawet na skraju śmierci, ale byłoby to bardzo złe ogłosić informację, że nagle w niewoli umarł Tadeusz Kościuszko, więc od razu go wzięto z tej niewoli, uratował go nadworny lekarz carów rosyjskich i no i potem podróżował. Był takim ambasadorem polskości, zresztą pojawia się również przy kongresie wiedeńskim. Natomiast ciekawe jest to, że Napoleonowi nie ufał. Napoleon mu proponował.
Właśnie czytałam o tym, że on nie chciałaby wiązaną przyszłość wolnej Polski właśnie z Napoleonem.
Tak, nie widział chyba do końca przyszłości Polski, wiedział, że będzie mięsem armatnim, a poza tym troszkę w jego charakterze nie widzę możliwości sprzymierzenia się z innym, trochę takim uzurpatorem, tak? No bo Bonaparte był człowiekiem z Korsyki, który doszedł do wielkiej sławy, wielkiej władzy i teraz taki Kościuszko, który no, na swoim koncie ma również wielką sławę, wielkie, wybitne starcia, bohater Ameryki, no i nagle on ma się podłączyć pod rydwan czy pod wóz Bonapartego. No nie widzę w tym Tadeusza Kościuszki. No.
Tadeusz Kościuszko to postać ceniona, choć może zbyt mało w Polsce. Oczywiście w Ameryce, gdzie jest bohaterem również narodowym, ale czytałam, że też w kraju, z którego jego ród pochodził, na Białorusi.
Tak. Jest bohaterem wielonarodowym, przez co niestety tutaj muszę się odwołać do tego smutnego okresu w naszej historii, w PRL-u próbowano go na siłę włączyć do tego, do tej historii proletariackiej, czyli Kościuszko, bohater Białorusi, całego Związku Sowieckiego, nasz wspólny bohater, była przecież dywizja Kościuszki, no więc trochę na siłę wciągnięto go w tę czerwoną sukmanę, bym powiedział chłopską, chłopsko-robotniczą i nagle Kościuszko stał się bohaterem wszystkich. No niepotrzebnie to nastąpiło. Piłsudski został zapomniany, Kościuszko został włączony do tego systemu propagandowego, ale faktycznie tak. I pamiętany jest na Białorusi, pamiętany jest w pewnym stopniu w Polsce. Przydałoby się, żeby trochę więcej o tym Kościuszce w przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że 2017 był rokiem Kościuszki i Piłsudskiego, dwóch naczelników i w ogóle rok 17 to jest ważne wydarzenie, bo 1917 to jest ważne wydarzenie, czyli tuż przed odzyskaniem niepodległości było tak, że w całej Polsce świętowano rocznicę śmierci Kościuszki i szykowano się do czegoś ważnego, bo czuć było przez skórę, że pierwsza wojna za chwilę się skończy, że będzie wielkie wydarzenie, że będzie niepodległość i szukano kogoś na sztandary. I z jednej strony był Kościuszko, w każdym mieście był Kościuszko, w Łodzi pojawił się wtedy projekt stworzenia tego pomnika, który właśnie w roku 1917, ale z drugiej strony Piłsudski, który wraca i ogłasza się naczelnikiem. Więc mamy, historia się zazębia, powrót do pierwszej insurekcji i tu mamy kolejną insurekcję, nie wiem dlaczego, ale no, rok 18 jest niczym innym jak insurekcją. powstajemy znikąd, staramy się walczyć o niepodległość i na sztandarach jest i Kościuszko, i Powstania Narodowe, więc no, mamy wspaniałą historię, tylko wystarczy troszkę poczytać, troszkę sięgnąć i możemy być naprawdę dumni.
Ja mam takie wrażenie, że w przestrzeni publicznej to Tadeusz Kościuszko istnieje. Są place, są pomniki.
Tak.
Natomiast
istnieje, może tak.
Tak, no natomiast w dyskursie potocznym, codziennym to nie bardzo. Piłsudski prędzej, prawda, pani profesor?
Tak, nie mamy wiedzy, naprawdę, ani właściwie o jednym, ani o drugim, ale jeżeli już o kimkolwiek, to o Piłsudskim jest nam jakoś bliższy. Pierwszego zapominamy, że w ogóle istniał, nie doceniamy. No, ale dobrze byłoby wrócić, bo to są nasze symbole.
Tak jak dobrze, że wracamy do czasów Kazimierza Wielkiego, bo to też nie jest popularne wśród młodzieży dzisiaj, prawda? Pewnie najchętniej o bardziej współczesnych czasach, ewentualnie militarne różne sprawy.
I tutaj bym powiedział, jest takie ciekawe połączenie tej historii. Bez Kazimierza Wielkiego nie byłoby Wielkiej Polski czasów końca średniowiecza, czasów nowożytnych. I myślę, że bez Tadeusza Kościuszki nie byłoby nigdy niepodległej Polski. Pamięci o tym, że trzeba walczyć i o tym, że Polska powinna być niezależna i niepodległa po okresie zaborów. Więc myślę, że obaj stanowią taką sól naszej ziemi i warto pamiętać o jednym i drugim.
I jeszcze trzeba koniecznie, chociaż krótko, powiedzieć o Janie Kilińskim, bo mamy przecież w Łodzi ulicę Jana Kilińskiego, a to insurekcja warszawska,
tak,
17 kwietnia.
Dokładnie, tak. Dzisiaj właśnie ludność Warszawy podjęła wydaje się, że jeden z najważniejszych czynów zbrojnych, bo bardzo ważne było stanowisko Warszawy. Jeżeli Warszawa by nie udało się wyzwolić naszej stolicy, powstanie mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć. Udało się zebrać lud i tutaj nie chodzi o jakąś bogate mieszczaństwo. Tu najczęściej chodziło o rzemieślników, czyli tu mamy szewca, pojawiali się rzeźnicy, różni jeszcze inne zawody rzemieślnicze, które się połączyły na czele tych zawodów i tych ludzi stanął właśnie Jan Kiliński, który w dość okrutny sposób, no bo na tamte czasy okrucieństwo mogłoby nam się trochę wydawać zupełnie inne, ale było to okrutne starcie z Rosjanami. Można powiedzieć, że trochę wyrżnęliśmy ten garnizon rosyjski, za co potem Rosjanie się zemścili rzezią Pragi w listopadzie 1994 roku, czyli pod koniec powstania. Niestety Rosjanie nam odpowiedzieli tym samym, po drugiej stronie Wisły dokonali rzezi mieszkańców.
Jan Kiliński, dzielny szewc i pułkownik insurekcji kościuszkowskiej i też pamiętnikarzem był.
Tak,
Jan Kiliński. Postać warta zapamiętania. Och, długo by można jeszcze rozmawiać. I na zakończenie naszej audycji, pani profesor, ja przepraszam, że głównie dzisiaj Piotr Solecki przemawia,
no to jest specjalista.
To jest wieczór historyczny.
Oczywiście.
I wiem, panie Piotrze, że pana lekko poirytowała ostatnio wypowiedź osoby publicznej na temat polskich bitew.
Tak, jakiś czas temu oglądając właśnie program telewizyjny, trafiłem na wypowiedź człowieka niebędącego humanistą, który powiedział, że dokonał takiej gry, powiedzmy intelektualnej, podliczył z uczniami polskie bitwy. I to podliczenie skończyło się jakby pewnym wnioskiem, że większość polskich bitew, czy w ogóle bitew naszego narodu była przegrana. Teoretycznie można by było tu przy Kościuszce się trochę zgodzić, tak? No, Maciejowice, Szczekociny niby przegrane. Ale każdy dobry sportowiec odnoszący wielkie zwycięstwa, wielkie sukcesy, najpierw też musi się zmierzyć z porażkami. Natomiast tu się zupełnie nie zgadzam, bo przypomnę tylko trzy najsłynniejsze batalie, które są naszą solą ziemi, są naszą jakby symbolem narodowym. To jest Grunwald. Bez Kazimierza Wielkiego nie było Grunwaldu. Grunwald pomógł Polsce w ogóle dostać się do morza. Odsiecz Wiedeńska, no to jest niepodważalny sukces. Uratowaliśmy Wiedeń, Habsburgów, no i w sumie Habsburgowie odpowiedzieli nam rozbiorami 100 lat później. No i trzecia, Bitwa Warszawska, którą warto pamiętać. No więc zalecałbym ostrożność przy analizowaniu tak wspaniałej historii, bo zawsze będę jej bronił.
Ale my też jako Polacy mamy taką troszkę skłonność, pani profesor, do tego, żeby zaniżać osiągnięcia,
tak.
Widzieć się gorszymi.
Tak, podkreślamy właśnie to, co w nas jest słabsze. Szkoda, powinniśmy cieszyć się z tego, jacy dobrzy jesteśmy.
I to jest świetna puenta naszego spotkania. A w studiu Dorota Strumiło, która uczy wiedzy o kulturze w 4 Melo w Łodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I nauczyciel historii w tej szkole Piotr Solecki.
Dziękuję bardzo.